Podcast Między Duchem a Ciałem. To przestrzeń, by rozmawiać o sprawach ciała przez pryzmat ducha. Przekonaj się, jak wiele je łączy.
Przecież to, co myślę, jest moją myślą, bo powstaje w mojej głowie, prawda? Jednak skąd się wzięło ziarno, które zasiało tę myśl? Czy przekonania, które pielęgnuję o własnym ciele i wyglądzie, wspierają mnie, czy raczej mi szkodzą? Skąd pochodzą i czy mamy w sobie moc, by je zmienić? Jeśli czasem zastanawiasz się nad takimi sprawami, to dzisiejszy odcinek będzie dla Ciebie inspirujący. Dziś poruszymy temat, czy to, co myślę o swoim ciele, naprawdę jest moje. Razem ze mną jest Justyna Iwanowska, psycholog z wieloletnim doświadczeniem, pracuje w nurcie systemowym i zgodnie z filozofią bazującą na zasobach. Zajmuje się praktyką jogi, prowadzi warsztaty rozwojowe. Hej!
Cześć, dzień dobry!
Fajnie, że z nami jesteś. I od razu może zacznę z takim pytaniem po prostu. Skąd się biorą te przekonania, które mamy dotyczące własnego ciała? Czy faktycznie sami je tworzymy, czy jednak jest tak, że troszkę ich dostajemy z zewnątrz?
A to jedno i drugie, bo jeżeli tworzymy je sami, te przekonania, no to wtedy, kiedy one wynikają z naszych doświadczeń. Na przykład jak mamy sytuację, że musimy uciekać przed takim psem, który wydaje się być groźny i bardzo szybko biegniemy, no to dzięki temu tworzymy na swój temat takie przekonanie, że mamy silne nogi i możemy szybko biegać. Więc z jednej strony wynika to z naszych doświadczeń, a z innej strony wynika to z tego, co świat nam mówi na nasz temat. Czyli łączymy w sobie informacje z nas samych i ze świata. No i teraz w zależności od tego, komu bardziej ufamy, czy sobie, czy światu, to taką mamy przewagę. Jakby taki, z tego źródła więcej czerpiemy.
Okej. Okay. Czy dostajemy też te informacje od naszych rodziców albo grupy rówieśniczej?
Oj tak, na różnych etapach rozwojowych te informacje płyną do nas, czy jakby większe znaczenie mają informacje płynące z różnych kanałów. I tak, o ile na początku naszego życia te informacje płyną głównie z doświadczeń, to znaczy, no wiadomo, do jakiegoś drugiego, trzeciego roku życia niekoniecznie rozumiemy słowa, które ludzie do nas mówią, ale doświadczamy reakcji, tak, tego, co inni ludzie, jak inni ludzie nas traktują i jak traktują nasze ciało. No więc jeżeli na przykład jesteśmy małym dzieckiem i ktoś ma taki pomysł, że powinniśmy jeść jakiś określony rodzaj na przykład posiłku, który no, nam jako dziecku nie smakuje i ktoś na przykład wpycha nam na siłę łyżeczką do ust jakiś posiłek, no to wtedy dowiadujemy się, że granice naszego ciała mogą być naruszane, tak? Ponieważ...
Ktoś ma do tego prawo.
Czy ktoś ma do tego prawo, a ponieważ no, tak się często zdarza, że robi to osoba dla nas znacząca, no to, to gdzieś tam w naszej głowie może się na przykład pojawić takie przekonanie, że jak ktoś mnie kocha, to ma prawo przekraczać granice mojego ciała, nawet jeżeli mi się to nie podoba. Na przykład. To nie wynika wtedy z tego, co słyszymy, tylko z tego, czego doświadczamy. No i cała masa takich różnych doświadczeń może nas spotkać na poziomie właśnie tego okresu wczesnodziecięcego. No później pojawiają się już te komunikaty werbalne, które rozumiemy, słyszymy i no to są komunikaty typu zupełnie wypowiadane często bez świadomości tego, co one znaczą. Na przykład brzydka dziewczynka z ciebie, ktoś mając na myśli, że rozlałam soczek na przykład, tak? Jakby co nie ma nic wspólnego z ciałem, ale no ładny, brzydki to są kategorie związane z ciałem. Albo na przykład, że grzeczne dzieci nie dotykają się między nóżkami, na przykład, tak? Różne tego typu przekazy, bo tam to jest fe, be, brudne, nie takie. To z jaką miną też na przykład, z jakim stosunkiem ktoś podchodzi do naszego ciała i pewne na przykład obszary naszego ciała traktuje, no to też uczy nas tego, aha, że to miejsce, to ono jest brudne, ono jest nie takie, ono jest niewłaściwe, na przykład, tak? Mhm. Albo nie jedz tyle, bo będziesz gruba, tak? Albo będziesz gruba jak twoja, nie wiem, matka, babcia, ciocia, Zosia, czy ktokolwiek inny. No to na przykład, to nie chodzi tylko o to, że wtedy słyszymy, że ktoś jest gruby, tylko dowiadujemy się o tym, że jak ktoś jest gruby, to jest niepełnowartościowy.
Że coś jest nie tak,
tak,
z tą,
tak,
osobą.
Tak, że coś jest nie tak i że tak generalnie być nie powinno. Później przychodzi taki okres, tam teraz to tak różnie bywa, mniej więcej 11 rok życia, 12, czasem troszkę wcześniej, kiedy to grupa rówieśnicza zaczyna mieć największe znaczenie i wtedy to, co nam mówią rówieśnicy, no to jest najważniejszy przekaz. No i więc też różne rzeczy słyszymy, dowiadujemy się. No i jakby takim już obszarem chyba jakby niezależnym od wieku, a w tej chwili bardzo silnie oddziałującym na nas wszystkich, no to są różnego rodzaju kanały typu social media. Tak? I takie przekazy typu telewizja, kolorowa prasa, czyli taka popkultura, nazwijmy to, która w jakiś bardzo silny sposób na wiele osób oddziałuje i ten przekaz, który płynie z tej popkultury.
No tak, bo przed tym przekazem takim medialnym, szeroko rozumianym, trudno się w ogóle bronić, bo jest przede wszystkim dosyć powszechne, załóżmy, może powiem z punktu widzenia kobiet, bo trudniej im się odnieść do mężczyzn, ale wszędzie widzimy bardzo wysokie, bardzo zgrabne kobiety, które nie mają, nie wiem, pieprzyków i znamion i tak dalej, i tak dalej. I w końcu, widząc ileś takich obrazków w ciągu dnia, później w ciągu tygodnia, zaczynamy się przyzwyczajać, że to jest normalność. I niby rozsądek podpowiada, patrząc po tym, kto chodzi po ulicy, że to nie jest normalność, ale patrząc na te wszystkie rzeczy, którymi jesteśmy bombardowani, jakby nasz umysł wręcz się przyzwyczaja do tego, że tak być powinno i to pewnie też tworzy taki negatywny obraz samego siebie, czy samej siebie, bo nie przystajemy do tej normalności, że tak powiem, medialnej.
Tak, ale to jest trochę tak, jak gdyby małe dziecko, jakby małemu dziecku przez cały dzień czytać bajki. No już nie mówię o oglądaniu, ale czytać bajki. Czyli na przykład takie dziecko wtedy wytworzyłoby sobie takie wrażenie, że ten świat, o którym słyszy w bajkach, to jest taki świat, który jest.
Prawdziwy.
Taki prawdziwy, tak. No i teraz powiedziałaś, że nie mamy, jakby nie możemy się bronić przed tym bombardowaniem. Możemy się bronić. Możemy świadomie wybierać. Po prostu. Możemy nie oglądać telewizji, możemy nie przeglądać godzinami social mediów i tam zdjęć, które się znajdują. Naprawdę to jest pierwsza rzecz, na którą mamy wpływ. A jeżeli już to robimy, to ze świadomością, że to jest bajka. Że to jest świat bajkowy. I tak jak lubimy czasami pooglądać sobie bajki, baśnie i w ogóle filmy, o których wiemy, że to jest przecież fikcja, to gdybyśmy tak zaczęli traktować ten świat medialny, popkultury, no to wtedy to tylko tyle, wystarczy, tak, żeby mieć świadomość, że to jest fikcja i że to jest bajka, bo przecież realnych ludzi widzimy na ulicach. Czyli to jest ta pierwsza rzecz, żeby zobaczyć rzeczywistość. Tak? Rzeczywistość jest taka, że ludzie są różni, po prostu.
Mówię też, że trudno nam się przed tym bronić, bo jest dużo badań, które wskazują na to, że właśnie dostępność social mediów różnego rodzaju wpływa dość mocno na wzrost depresji, szczególnie u młodych osób, bo wydaje mi się, że już dojrzały człowiek, który nie spędził swojej młodości z telefonem i z Instagramem, ma trochę inne postrzeganie tej rzeczywistości niż osoba, która żyje w tym cały czas. Załóżmy taki 18-latek, który wręcz wychowuje, może huczne słowo, ale dorasta razem z tymi mediami i pewnie też ma trochę inne postrzeganie i że właśnie odnotowujemy wzrost depresji, że coraz więcej ludzi porównuje się z tymi nieidealnymi, porównuje swoje nieidealne życie, już szeroko rozumiane, nie tylko wygląd, do tego idealnego z sieci i że to przynosi też jakieś problemy. Ale ja się zastanawiam, czy gdybyśmy my jako dzieci mieli wyrobione takie zdrowe poczucie własnej wartości, to czy wtedy byłoby nam łatwiej? Czy na przykład to właśnie, o czym mówiłaś wcześniej, ile komunikatów z dzieciństwa wpływa na to, jak siebie postrzegamy, podejrzewam, że mogą też wyrobić w nas kompleksy. Przecież tak naprawdę już małe dzieci mają jakieś kompleksy na punkcie innych dzieci. I skoro wchodzimy w tą wczesną dorosłość i później dorosłość już z kompleksami, z jakimś poczuciem, że gdzieś tam jesteśmy trochę gorsi i odstajemy, no to wiadomo, że jesteśmy bardziej podatni później na te komunikaty.
No tak, no w ogóle tam, gdzie pojawia się kategoryzowanie lepszy, gorszy, no to tam zaczyna się problem. Bo jeżeli byśmy byli wychowywani w takim klimacie, że fantastycznie, że jesteśmy różni i że ktoś coś robi wolniej i to jest zaleta w pewnych sytuacjach, a ktoś coś robi szybciej i to jest zaleta w pewnych sytuacjach, ktoś jest wysoki i to pozwala mu być koszykarzem, a ktoś jest niski i pozwala pracować w jakichś warunkach, gdzie nie można być wysokim na przykład. Mhm. Czyli, że generalnie jest to, to jest tak, że jesteśmy różni i każdy z nas ma swoją wartość i poprzez tą swoją wyjątkowość. Więc oczywiście, że gdyby nasze środowisko, w którym się wychowujemy, po prostu od początku uznawałoby, że tacy, jacy jesteśmy okej, okay. I że nawet jeżeli mamy jakiś rodzaj deficytów czy trudności, no to trzeba nam pomóc w tym, żebyśmy sobie potrafili w życiu poradzić, nawet mając te deficyty, poszukać takiego sposobu. Czy gdybyśmy byli tak wychowywani, no to w ogóle, znaczy nie to, że w ogóle byśmy nie zwracali uwagi na to, co inni nam mówią, ale nie miałoby to dla nas aż takiego znaczenia. Mhm. To, co powiedziałaś o tych nastolatkach, które tam całe dnie spędzają, scrollując social media i tam przyglądając się różnym obrazkom. Ja widzę w środowisku, no akurat mam córkę dorastającą i w środowisku jej znajomych, że można mieć do tego krytyczny stosunek. Że można mieć świadomość, że to jest fikcja. Mhm. Więc jest to jakaś kwestia tego, że żeby właśnie po pierwsze znowu mieć świadomość, że to jest bajka, a po drugie, że moje życie jest tutaj, teraz, kiedy siedzę przy tym stole i ono jest w relacji z tą osobą, z którą siedzę przy tym stole, natomiast z tym dwuwymiarem w ekranie to nie jest życie, tak? Mhm. To jest po prostu wirtualna rzeczywistość i fikcja.
Wycinek.
Wycinek, tak. No, ale znowu to jest tak, że dlaczego, to warto zadać sobie pytanie, dlaczego osoby tyle czasu spędzają tam przed tym ekranem? No to bardzo często dlatego, że uciekają przed różnymi doznaniami, które płyną z ich ciała. Tak? Przed różnymi emocjami i tam mają poczucie wpływu, tak? Gdzie w którą stronę klikną, w tą czy w tą. Często mają poczucie braku wpływu na swoją rzeczywistość, ale to już jest trochę taki osobny temat, mniej związany z ciałem. Natomiast jeżeli chodzi o te wzorce, no to tak jak zapytałaś, to tak, środowisko wychowawcze i takie od początku pokazywanie dziecku, że takie, jakie jest właściwe, to jest podstawa do tego, żeby wykształcił się prawidłowy, taki pozytywny, zdrowy, nazwijmy to, stosunek do siebie, w tym do swojego ciała.
Ale to już, to wykształcanie zdrowego stosunku do własnego ciała, to my jako rodzice możemy już to robić, ale i w ten sposób możemy pomóc naszym dzieciom, żeby w przyszłości miały mniej problemów, które na przykład my znamy, a jak my, jako osoby doświadczające jakichś trudności, nie wiem, doświadczające kompleksów, czy uczepiłam się tego sformułowania, poczucie niskiej wartości, bo myślę, że to jest też czytelne dla wielu ludzi po prostu, czy my możemy z tym jakoś pracować? Jak możemy z tym pracować? I czy w ogóle możemy się uwolnić od przekonań, które tworzą w nas taki niewspierający obraz samego siebie?
No tak, no jako osoby dorosłe możemy mieć krytyczny stosunek do swoich myśli i przekonań. Po pierwsze, musimy sobie uświadomić te przekonania, tak? To znaczy, czasami to można samemu zrobić, czasami można to na jakichś warsztatach, czy w procesie terapii dojść do tego, jakie przekonanie stoi za tym, na przykład, że nie wiem, że źle się czuję ze swoim ciałem, no tak w skrócie mówiąc. I jak już dojdziemy do tego przekonania, no to, które stoi za tym, no to możemy sobie zadać pytanie, czy to przekonanie mi służy, czy to przekonanie służy mojemu życiu, mojemu dobremu samopoczuciu. Jeżeli nie, no to po prostu zawsze przekonania można zmienić, tak? Tylko, że to wymaga pewnej elastyczności od nas, tak? To znaczy, że takiego odłączenia się trochę od tego, że jak raz coś myśleliśmy, to tak zawsze musimy myśleć.
Bo już trochę myślimy też na autopilocie, prawda?
Tak,
że
tak,
to przychodzi.
Tak, ale wystarczy pytanie, czy to przekonanie mi służy i skąd ono się wzięło, czy skąd ja to wiem i czy to jest dla mnie dobre? To jest podstawowe pytanie. Jak pytasz o to poczucie własnej wartości, można je przywrócić sobie, tak? Bo to ja bym nie powiedziała, żeby można je, żeby je budować od zera, bo ta wartość w nas jest, tylko musimy ją w sobie odkopać. Tak? Ta wartość, która po prostu jest związana z tym, że żyjemy i że jesteśmy istotami żyjącymi, tak jak wartością jest drzewo, które rośnie za oknem i ptak, który leci i piękne niebo, które widać. Tak? To jakby, że ta wartość jest w nas. I że nasze ciało nie musi spełniać żadnych kryteriów, żebyśmy uznali, że jest wartościowe. Ono jest wartościowe dlatego, że jest swego rodzaju naczyniem czy mieszkaniem dla naszej psychiki czy duszy, nawet moglibyśmy powiedzieć. I dlatego jest wartością, bo w ogóle dzięki temu, że to ciało jest, to możemy teraz rozmawiać, to możemy różne rzeczy w życiu robić i to, że pojawiliśmy się tutaj w tej formie ciała na tym świecie, no to już jest wartość. Sama w sobie.
W ogóle możemy żyć dzięki ciału.
Tak, dzięki ciału możemy żyć. Więc jak potraktujemy je jako właśnie rodzaj naczynia czy mieszkania, no to wtedy możemy sobie pomyśleć, okej, jak traktujemy cenne dla siebie naczynie, cenny kubek na przykład, albo mieszkanie, w którym mieszkamy. Czy rzucamy nim, czy tam, nie wiem, zaniedbujemy, czy też dbamy o to, żeby było czyste, zadbane
i ciągle w dobrych wytykamy warunkach. Mu błędy, prawda?
Tak, tak. To czy w ogóle mówimy, że jest niefajne. No to tak jak z człowiekiem, jakbyśmy ciągle komuś mówili, że jest niefajny, to w końcu by się na nas, brzydko mówiąc, wypiął i powiedział, mam ciebie dosyć, tak? Tak się też może z naszym ciałem zdarzyć, jeżeli nie będziemy traktować go jako ważnego, nawet nie wiem, partnera, czy w ogóle obszaru naszego życia. Mhm. Więc znowu wracając do tego poczucia wartości, tak, to ciało jest wartością samą w sobie, w związku z tym, jeżeli będziemy dbać o nie, ale też tak jak inne rzeczy, no, o jakość, tak, o jakość życia tego ciała, będziemy szanować potrzeby, przede wszystkim jeżeli usłyszymy potrzeby naszego ciała i będziemy je respektować, oj, no to ono nam się cudownie odwdzięczy.
Czyli przede wszystkim można powiedzieć, że radzisz taką zmianę trochę w sposobie myślenia, żeby postrzegać swoją wartość nie przez pryzmat tego, co robię, co wnoszę do świata, nie wiem, co sobą reprezentuję, tylko żeby zauważyć, że wartością samą w sobie jest fakt, że żyję i że jestem w tej, nie wiem, powłoce, w tym naczyniu. Mhm. I że to już na pewno jest uwalniającą myślą w kontekście takiego podejścia do swojego ciała i tego, jakie ono jest.
Tak, to jest jako ten podstawowy element. Oczywiście, że później, jak już uznamy, że to jest ta podstawowa wartość, no to potem warto sobie zadawać pytanie takie właśnie tego typu, co wnoszę do świata. Natomiast to jest następny krok. Mhm. Po tym, jak uznamy, że jesteśmy wartością samą w sobie. I że jesteśmy, trochę to tak New Age'owsko zabrzmi, tak, ale jesteśmy skarbem, darem, po prostu tam, mm-hmm. bo jesteśmy. I tyle. I to wystarczy. To taka wydaje się być dosyć rewolucyjna koncepcja.
Powiem to dla niektórych. Ona brzmi tak bardzo intuicyjnie i naturalnie, ale jest też taka obca. Myślę, że nie jesteśmy w żaden sposób uczeni, nie wiem, może inaczej. Wydaje mi się, że niewiele osób dostaje taki przekaz od innych ludzi. O, że trudno jest ten przekaz powielać, skoro go nie mamy i nie znamy i dopiero musimy się nauczyć w sobie pielęgnować.
Jako dorośli zawsze możemy potraktować siebie jako to dziecko, któremu to nie zostało wyraźnie przekazane i mówić to, ja dorosła Justyna, mówię to do tej małej Justynki, która być może w niewystarczający sposób to usłyszała, że taka jaka jesteś po prostu cudem, jesteś okej, jesteś wystarczająca, nie musisz nic udowadniać i twoje ciało takie jakie jest cudowne przez to, że jest, że w ogóle jest na tym świecie.
Bo, no właśnie, bo wydaje mi się, że częściej słyszymy komunikaty, znów powiem tak z punktu widzenia kobiety, że ładna dziewczynka, ale masz ładną sukienkę, ale masz ładne, nie wiem, warkoczyki, kiteczki, cokolwiek. I dziewczynki w końcu uczą się tego, że są zauważane i dostrzegane, kiedy są ładne. Mhm. W jakiś sposób. Pewnie nie potrafią zdefiniować, co to znaczy ładne, ale że gdzieś wtedy ludzie zwracają na nie uwagę. I my później wiążemy bardzo dużą wartość z tym, w jaki sposób wyglądamy. Mhm. Ja się zastanawiam, czy taka, czy inwestycja takiej energii w ogóle w to wiązanie naszej wartości z wyglądem, czy ona jest opłacalna, bo przecież wygląd się zmienia. Mhm. I co będzie z tą naszą wartością definiowaną przez pryzmat naszego wyglądu, jeśli się zestarzejemy.
No więc warto widzieć w sobie różne takie obszary naszego bogactwa, powiedziałabym z jednej strony właśnie to bogactwo w ciele, no jakby nie patrzeć w pewnym etapie życia, kiedy kobieta szuka partnera, no to nawet w świecie zwierzęcym jest to tak jasne, że zwraca się uwagę na ten wygląd i tam to ma znaczenie, więc to nie o to chodzi, że w ogóle to nie ma znaczenia.
Jasne.
Tylko, że różne obszary mają znaczenie, różne, różne nasze zasoby mają znaczenie, więc to ciało jest naszym zasobem, nasza psychika, czy nasz intelekt jest naszym zasobem, nasze cechy charakteru związane, nie wiem, ze współdziałaniem, z dobrocią dla innych są naszym zasobem. Więc jakby w różnych obszarach możemy rozpoznawać te nasze zasoby i na żaden z nich nie kłaść takiego wyjątkowego nacisku na wyłączność, tak bym powiedziała. Mhm. Tylko już po prostu szukać równowagi w tym, że to wszystkie obszary są ważne i one wszystkie ulegają przemianom i zmianom. No i tak jak w pewnych okresach życia to ciało jest takim obiektem dominującym w naszym postrzeganiu. No jest taki etap w życiu, gdzie się zwraca uwagę na to ciało. To im później, im później, no to tym bardziej ten ciężar przesuwa się w inne obszary i możemy tam szukać, czy rozbudowywać, czy kłaść większy nacisk na te nasze zasoby i wartości.
To często obserwuję po prostu, dlaczego to zapytałam o może, bo często obserwuję teraz takie zjawisko, że kobiety bardzo często decydują się na takie dość restrykcyjne, bym powiedziała, ingerencje w swój wygląd wraz z tym, jak się starzeją. I dla mnie jest to taka głęboka refleksja, znaczy z mojego punktu widzenia jest głęboka, właśnie kiedy jest jakiś moment, w którym można już sobie dać trochę wytchnąć temu ciału i kiedy można powiedzieć, że to jest w porządku, że ja się starzeję, to jest w porządku, że mam zmarszczki, to nawet jest w porządku, że nie wiem, że nie wszystko w moim ciele mi się podoba, bo wcale nie musi, bo ono nie musi spełniać jakiegoś tam kryterium, może mi się podobać czyjeś ciało i mogę je uznawać za absolutnie przepiękne, ale to, że ja tak nie wyglądam, trudno. I właśnie ostatnio często o tym myślę i stąd właśnie też pytałam o tą wartość wynikającą z czegoś więcej niż tylko nasz wygląd.
No, czasami zmarszczki też są wartością.
No, tak naprawdę można ją dostrzec we wszystkim,
tak,
bo piękno okryje
tak,
się wokół patrzącego, jak to się ładnie mówi.
Ale to jest zgoda na to, co jest tutaj podstawową rzeczą. Jakiekolwiek to, jakakolwiek jestem, no to taka jestem, jakikolwiek jesteś, taki jesteś i to jest w tym momencie, taka jest rzeczywistość, po prostu.
Myślę, że też wartościowe i bardzo wspierające jest to, że można ze sobą pracować. Tam myślę o tym, że ja nie muszę być skazany na jakieś takie negatywne przekonania dotyczące samego siebie, że już teraz jestem osobą dorosłą, ja decyduję i mam narzędzia, które pozwolą mi to zmienić, że po prostu można wyjść z tego takiego, powiedziałabym trochę obłędu. I co, można skorzystać z psychoterapii, prawda?
Można, ale podstawową rzeczą jest to, że jako osoby dorosłe po prostu możemy wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Trochę się odłączyć już od tego, no jasne, że przepracowanie różnych trudnych emocji wobec osób, które nas wychowywały, jest ważne, a też ważne jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie tu i teraz. To znaczy, okej, różne rzeczy się wydarzały w moim życiu wcześniej, ale teraz to, co ja teraz mogę zrobić z tym moim życiem, to jest ważne. Tak? I to, czyli mogę przyglądać się swoim przekonaniom, mogę zadbać o swoje ciało w taki sposób, żeby ono czuło się uszanowane i poważnie traktowane. Więc to przede wszystkim wzięcie odpowiedzialności za siebie, za swoje życie w tym momencie, to jest to, co nas może uzdrowić. Bez takiego też, bo nie chciałabym tutaj używać takiego pojęcia nadmiernie, że pracować nad sobą, to pracowanie znowu zakłada, że jesteś ze mną nie tak i ja coś muszę w sobie zmienić. Mhm. Nie? Okej, jest tak, jest coś, co mi nie służy, więc być może chcę zmienić coś delikatnie, żeby pojawiło się w miejsce tego coś, co mi służy na przykład. Tak troszeczkę lekkości jeszcze, żeby temu nadać.
Że nie zawsze to musi być
ciężka harówa.
Ciężka harówa.
Tak, tak, tak. Do tego jesteśmy przyzwyczajone, nauczone, tak, że generalnie im ciężej tutaj harujemy, to znaczy, że jesteśmy
nic
lepsze.
Nic pięknego w życiu nie przychodzi za darmo, trzeba się napracować. Tak, tak, i tak. Może stąd to jest też takie przekonanie, że jeśli chcę coś w sobie zmienić, niezależnie czy to są przekonania, czy coś w swoim wyglądzie, to muszę się ciężko napracować. A ty mówisz, że nie trzeba tak ciężko, że można z lekkością.
Z lekkością, tak, można z lekkością. Oczywiście, że wysiłek tam gdzieś trzeba włożyć, bo trzeba przede wszystkim podjąć decyzję, wziąć odpowiedzialność, zadać pytanie, być gotowym na różne odpowiedzi, więc jakby tu jest trochę wysiłku, ale jednocześnie, że to może być taki wysiłek związany z byciem w pewnym procesie, a nie z paniem czegoś. Mhm.
Piękne. Ja nie mam w tej chwili już do ciebie więcej pytań, ale podejrzewam, że niektóre osoby nas słuchające te pytania mogą mieć, bo może być to dla nich trochę za mało, być może nie dopowiedziałyśmy czegoś istotnego, co ktoś usłyszał i chciałby wiedzieć więcej. Więc powiedz proszę, w jaki sposób można się z tobą skontaktować, gdzie można ciebie znaleźć?
Strona internetowa www.justynaiwanowska.pl i na Facebooku Justyna Iwanowska Psycholog profil, więc można przez te kanały, tam jest adres mailowy, jest numer telefonu, czy też przez kanał facebookowy też można. Zapraszam.
I nie trzeba się krępować przed zadaniem pytania.
Absolutnie. Najwyżej jak nie będę wiedziała, to nie odpowiem.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Co jeszcze kryje się między duchem a ciałem? Sprawdź pozostałe wydania w serwisie GoCast oraz na Spotify.